Nasze ubrania mogą być zrobione z trzech rodzajów materiałów. Syntetycznych, takich jak poliester czy akryl, sztucznych, jak na przykład wiskoza czy modal, i naturalnych, len, bawełna, wełna albo skóra. Jeśli chcemy jak najmniej szkodzić środowisku i naszemu zdrowiu, najczęściej sięgamy po to, co naturalne. Pytanie jednak, czy naturalne zawsze równa się ekologiczne, czy może to trochę bardziej skomplikowane? Cześć, tu Joanna Pachałko, a to jest podcast Babka Natura o świadomym życiu blisko natury, a także o wrażliwości na otaczający nas świat. Moją dzisiejszą gościnią jest Katarzyna Zajączkowska, autorka książki Odpowiedzialna Moda i podcastu o takiej samej nazwie, w którym opowiada o kulisach fast fashion i sposobach na lepszą i zdrowszą szafę. Kasia jest także wykładowczynią zrównoważonej mody w krakowskich szkołach artystycznych, ekspertką okrągłego stołu dla zrównoważonej mody pod auspicjami ONZ i projektantką z kilkunastoletnim doświadczeniem w największych markach z branży mody. W naszej rozmowie pod lupę wzięłyśmy trzy naturalne materiały – bawełnę, wełnę i skórę – i starałyśmy się prześwietlić je ze wszystkich stron. Rozmawiałyśmy na przykład o ich wpływie na środowisko, ludzi i nasze zdrowie, a także o tym, jak marki fast fashion próbują przekonać nas do sięgania po rzeczy niskiej jakości opakowane w ładne hasła reklamowe. Rozmawiałyśmy godzinę, ale mam wrażenie, że każdy z poruszonych wątków mogłybyśmy rozpracowywać jeszcze przez kolejne trzy, bo to jest tak ciekawy i wielowymiarowy temat. Więc jeżeli spodoba Ci się pigułka wiedzy, którą w naszej rozmowie przedstawiła Kasia, będę bardzo wdzięczna, jeżeli podzielisz się tym odcinkiem w swoich mediach społecznościowych. No i cóż, zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Kasiu, powiedz mi, gdybyś miała wybrać materiał, z którego byłyby zrobione Twoje ubrania, które nosisz na co dzień, i byłby to jeden materiał, Twój ulubiony, to co to by było?
To jest, wiesz co, pytanie chyba, na które nie mogę tak jednoznacznie odpowiedzieć, bo materiały i same włókna mają tak różne właściwości i tak różnie się sprawdzają w różnych okolicznościach, no, że byłoby to takie mocno ograniczające, więc no, myślę, żebym oscylowała wokół kilku i tak naprawdę bardziej wiem i łatwiej mi jest powiedzieć, czego bym na pewno nie wybierała. Na pewno bym zrezygnowała z poliestru, na pewno bym zrezygnowała z akrylu, to są takie materiały, które już nie mają wjazdu do mojej szafy. No, dla poliestru to właściwie wyjątkiem są tylko okrycia wierzchnie i to takie stricte sportowe, tak? Ponieważ jeżdżę na nartach, no więc te kurtki narciarskie, które mam od lat, no to są właśnie po prostu klasyczne nylonowe albo poliestrowe nawierzchnie z warstwy, no ale nie wyobrażam sobie już poliestrowej sukienki albo akrylowego swetra, więc to tak, ale to też nie jest na pewno takie jedno, takie czarno-białe i myślę, że ta moja szafa, mimo że staram się, żeby była jak najbardziej odpowiedzialna, no to nie są to te, wiesz, same jedwabie i same lny i same wełny. Jest tam na przykład wiskoza, która jest materiałem sztucznym, ale bardzo przewiewnym, i myślę, że jak to jest podcast o materiałach i chcemy się na tym skupiać, to może warto tak trochę zarysować, że my rozróżniamy materiały naturalne i to te z pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, więc tu mamy i bawełnę, i len, i konopie jako te roślinne, i wełnę czy jedwab jako te, które dostajemy od zwierząt. No i z odpowiedzialną modą często mamy takie zero-jedynkowe myślenie, że odpowiedzialne czy ekologiczne równa się naturalne. To sobie pewnie rozkodujemy, bo nie jest to takie proste. Niestety to skomplikowane to jest i to zależy, to są te dwa zwroty, które będą tutaj powracać. Mamy materiały syntetyczne, czyli poliester, poliamid, akryl. Te, które naprawdę powinniśmy bardzo rozważnie wybierać, a właściwie eliminować i używać tylko tam, gdzie one mają jakąś wyraźną funkcję, przy założeniu, że na przykład akryl żadnej funkcji nie ma, bo tylko udaje wełnę i to dość, no tylko przez chwilę i w bardzo taki niefajny sposób. No i są jeszcze materiały sztuczne i nam się często mylą sztuczne z syntetycznymi. Sztuczne to są materiały, które mają pochodzenie roślinne, tylko że są poddawane różnym procesom po drodze, więc między innymi wiskoza, która pochodzi z celulozy drzewnej, jest takim materiałem sztucznym, chociaż jest na przykład oddychająca i jakbym miała wskazać chyba najwięcej koszul czy bluzek takich gór tkaninowych, ale też dzianinowych w mojej szafie, to są to rzeczy wiskozowe. Chociaż wiskoza ma swoją ciemną stronę, no i lepsze są te jej takie bardziej nowoczesne i ekologiczne alternatywy typu Modal, Lyocell albo Tencel, Cupro. No, więc jednym słowem nie odpowiem ci tak wprost, ale na pewno jak najmniej syntetyków, jak najwięcej materiałów naturalnych, ale z głową.
No właśnie, ja z tobą kojarzę to, że wszystko zależy. Kojarzę też to, że nic nie jest czarno-białe. I dlatego tak pomyślałam, że może warto byłoby dzisiaj w naszym podcaście, kiedy mamy tak naprawdę godzinę na to, rozkodować po prostu materiały naturalne, tak jak mówiłaś, które też nie są tak jednoznacznie dobre, bo w branży mody właściwie pewnie nic nie jest jednoznaczne. Ty o materiałach nagrywasz cały podcast, więc my w godzinę na pewno nie omówiłybyśmy wszystkiego i tych wszystkich zależności. Także właśnie skupmy się może na tych materiałach naturalnych. Ja wybrałam takie trzy, o których chciałabym z tobą porozmawiać. Mówiłaś o tym, że swoje górne warstwy ubrania nosisz z wiskozy. Ja też mam dużo koszul wiskozowych. Kiedyś uwielbiałam koszule i miałam mnóstwo wiskozy w swojej szafie. Myślę sobie też, że takim drugim materiałem, który ludzie często używają, jest bawełna, tak? Bo badania mówią, że też chyba co druga rzecz, którą mamy w szafie, ma jakąś domieszkę bawełny w swoim składzie. Także to też jest bardzo, bardzo popularny materiał i on jest naturalny, tak? W przeciwieństwie do wiskozy, która, tak jak mówiłaś, jest sztuczna. Więc może wejdźmy na początek troszkę głębiej w tę bawełnę, bo ty wspomniałaś kiedyś w swoim podcaście, że gdyby bawełna właśnie miała wybrać swój status w związku z ekologią, to powiedziałaby, że to skomplikowane. I ja mam takie wrażenie, że u niej to jest wyjątkowo wybitnie skomplikowane, też pewnie przez to, że jest jej tak dużo w naszych szafach. Powiedz, co to znaczy, że bawełna tak nie może się określić, jeśli chodzi o ekologię?
Wiesz co, no w dużym skrócie chodzi o to, że bawełnę możemy podzielić na tą dobrą i złą. I ja się zawsze tak trochę kłócę, gdy mówimy o bawełnie organicznej i bawełnie konwencjonalnej lub standardowej, bo to jest bardzo smutne, że standardem i konwencją jest teraz coś, co jest tak naprawdę nieekologiczne i bardzo mocno nieetyczne, tak? Więc myśmy przywykli do tego, że bawełna organiczna, o której za chwilę powiemy, ona jest jakąś alternatywą, jest czymś luksusowym, jest czymś zdrowszym, czymś droższym także. Natomiast no, nasze szafy są pełne tej bawełny konwencjonalnej, czyli po prostu bawełny nieekologicznej. No i jak mówimy o tym, dlaczego na tą bawełnę trzeba spojrzeć tak trochę bardziej wnikliwie, nie tylko ciesząc się z tego, że jest materiałem naturalnym, a nie jest sztuczna lub syntetyczna, no to tutaj chodzi o całe zaplecze, czyli to jak bawełna jest uprawiana, gdzie, w jakich warunkach, ile potrzebuje wody i ile potrzebuje gleby. No i żeby tak nie być gołosłowną, no to mam tutaj trochę danych, które sama też przytaczam w swojej książce Odpowiedzialna Moda i które lubię cytować precyzyjnie, bo łatwo nam się też czasem o kilka zer albo pomylić, albo rozjechać się między milionami a miliardami. Więc my dzisiaj rocznie, globalnie produkujemy około 29 milionów ton bawełny. Więc po pierwsze, jak zawsze, patologie pojawiają się wtedy, kiedy no, ta skala robi się gigantyczna, tak? Gdybyśmy to chcieli jakby podzielić na t-shirty, to byłoby to 29 t-shirtów dla każdego mieszkańca Ziemi, tak? Gdybyśmy tak dla odmiany chcieli coś podzielić na świecie porówno. Więc wyobraźmy sobie, teraz już naocznie, jaka to jest ilość przemnożona przez miliardy ludzi na świecie. No i w skali globu uprawa bawełny pochłania prawie 6, nawet 6% słodkiej wody. Więc bawełna jest nazywana takim bardzo, no w takich opracowaniach anglojęzycznych, thirsty crop, takim bardzo wodochłonnym właściwie ziarnem albo wodochłonną rośliną. I faktycznie jakby największym dramatem jest to, że ona jest uprawiana w krajach, które na skutek zmian klimatu zmagają się z coraz większym problemem z wodą, tak? I tam ta uprawa bawełny zabiera właściwie wodę, która mogłaby być wykorzystywana po prostu do codziennego życia. To nie jest oczywiście wszystko, bo na przykład ponad połowa środków owadobójczych i nawozów sztucznych, które są używane do produkcji, do uprawy bawełny, to są środki trujące, uznane przez WHO za niebezpieczne dla zdrowia ludzi, ale też dla równowagi ekosystemów. Czyli produkcję bawełny czy uprawę bawełny należy wiązać z wyjaławianiem gleby. Pomyślmy, że nawet 3 lata są potrzebne glebie takiego odpoczynku po uprawie takiej konwencjonalnej bawełny, żeby w ogóle można było mówić o bawełnie organicznej. Mhm. Tak? Więc ta uprawa masowa, taka suto zakrapiana pestycydami i takimi bardzo toksycznymi związkami, które oczywiście potem zostają w bawełnie, a na końcu zostają też w naszych ubraniach, tak? Bo to nie jest tak, że my ten problem zostawiamy gdzieś daleko. Jakby, no właśnie rzeczywiście cały mój podcast jest chyba o tym, że my naprawdę jesteśmy połączeni i nie możemy się odcinać od pewnych problemów, nie tylko dlatego, że tak jest po prostu etycznie, tylko dlatego, że one i tak do nas wracają, tylko w jakimś większym, powiedzmy, rykoszetem, tak jak, nie wiem, brak szczepionek w Afryce powinien nas martwić, dlatego że to stamtąd potem będą przychodzić do nas na przykład kolejne pandemie, tak? Więc nawet dla naszego własnego dobra powinniśmy o tą równowagę w świecie walczyć. No i jak sobie pomyślimy, że każdego roku według WHO na świecie dochodzi do 20 tysięcy śmiertelnych przypadków zatrucia pestycydami, no to też widzimy, że ta naturalna bawełna, nazywana czasem takim białym złotem, bo mamy bardzo dużo różnych takich romantycznych określeń na bawełnę. Mamy ten puszek, widzimy te pola bawełny, możemy sobie wygooglować i one wyglądają pięknie, ale czasem znajdziemy też takie obrazki, kiedy zobaczymy na przykład dzieci, które zbierają tą bawełnę, ponieważ bardzo często to ich delikatne, małe rączki są wykorzystywane do tego, żeby bawełnę zbierać. Więc ta woda, o której mówiłam, do wyprodukowania 1 kg bawełny nam jest potrzeba aż 20 tysięcy litrów wody, tak? I to jest, myślę, to, co powinniśmy mieć z tyłu głowy, gdy kupujemy tak beztrosko za kilka złotych albo kilkanaście kolejny t-shirt, którego nie potrzebujemy. Jakby my nie widzimy tego śladu wodnego, jego nie ma na metce. Niestety producenci nie płacą za dewastację natury i środowiska, więc my nie jesteśmy świadomi, myślimy, że robimy interes życia, a tak naprawdę pompujemy ten biznes i dokładamy do tych potrzebnych ilości. Tak? Uprawa bawełny odpowiada za 69% śladu wodnego w ogóle produkcji włókien tekstylnych, więc w tym momencie ta jej naturalność i ta jej ekologiczność, czy jakaś przyjazność naszej skórze też zaczyna być wątpliwa. Tak, no myślę, że to są takie rzeczy, które chyba najbardziej warto podkreślić, plus te 2700 litrów wody, które jest potrzebne na wyprodukowanie jednego t-shirtu. Ale pamiętajmy, że bawełna to też nie tylko t-shirty, bo mamy bawełniane tkaniny też, mamy na przykład jeansy, tak, które same w sobie w większości są z bawełny, czasem z bawełny z elastanem i ich produkcja, im poświęciłam w ogóle osobny odcinek podcastu, bo to jest rzeczywiście taki produkt, gdybyśmy mieli poszukać w naszej szafie takiego produktu czy takiego ubrania, które ma największy taki negatywny ślad środowiskowy, to są jeansy, które, żeby nie było, osobiście mam, noszę i lubię i właśnie na tym też polega kłopot z jeansami, że to jest totalnie uniwersalny, fajny ciuch, który pasuje do wielu rzeczy i może być noszony przez wiele lat, no tylko my jak zwykle żeśmy sobie to trochę wypaczyli, no i to już nie jest ta jedna para na wiele lat, tylko często na skutek niskiej ceny jest to kilka par jeansów rocznie, no i te litry wody z naszej szafy mogłyby zapełnić pewnie nie jeden basen.
Tak, ja znalazłam takie też dane, że do wyprodukowania pary jeansów potrzebujemy tych 20 tysięcy litrów wody, co by odpowiadało temu, że moglibyśmy napoić jednego człowieka przez 27 lat. Więc tak. To jest To jest przerażające, kiedy zaczynamy to przeliczać, tak jak ty teraz przeliczyłaś na przykład na to, ile t-shirtów możemy rozdać po całym świecie, tak? Albo właśnie jak długo człowiek mógłby pić tę wodę. Więc rzeczywiście powinniśmy sobie te takie monstrualne liczby, które nam się wydają trochę już odjechane i wydaje się, że trudno je sobie wyobrazić, trzeba je właśnie zawsze przekładać na taki grunt.
Na wannę.
Tak, na wannę.
Albo na szklanki wody dla jednego człowieka przez kilka lat. Tak, no powiedzmy może, żeby nie było tak mrocznie, że na szczęście dzisiaj, jeśli chodzi o jeansy, dużo się dzieje i te droższe, bardziej wyspecjalizowane jeansowe marki, one już wprowadzają takie technologie, które pozwalają na przykład produkować, ale też farbować czy wykańczać kolorystycznie i nie tylko dżinsy w taki bardziej ekologiczny sposób. Laserami zamiast piaskiem pod dużym ciśnieniem albo właśnie wykorzystując wodę w takim obiegu zamkniętym czy tą tak zwaną szarą wodę. No i znowu tutaj docieramy do tego, dlaczego tak wielki sens ma z jednej strony drugi obieg, bo już korzystamy po coś, co ktoś inny często oddał czy wyrzucił tylko dlatego, że to nie był już ten sezon. Albo kupił z rozpędu, nie wiem, za małe, za duże, albo w niewłaściwym kolorze, ale też dlaczego warto wybierać marki, które mają moce przerobowe, ale też technologiczne, żeby robić to w trochę bardziej zrównoważony sposób, a nie wybierać najtańszych sieciówkowych produktów, gdzie nie mamy wtedy żadnych, nie powinniśmy mieć żadnych wątpliwości, że tam nie było ani środków, ani też troski o to, żeby produkować w bardziej zrównoważony sposób.
No właśnie, jeśli chodzi o sieciówki, to ja będę miała pytanie takie z kategorii greenwashingu, ale ono, wypowiem je za chwilę, bo chciałabym, żebyśmy jeszcze wcześniej powiedziały o bawełnie organicznej, bo właśnie z tym będą się wiązać te sieciówki, bo mówiłaś o tym, że bawełna ta konwencjonalna, czyli właśnie co jest paradoksem, bo ta konwencjonalna jest nieekologiczna, pochłania tak ogromne zasoby i środowiskowe, i ludzkie, właściwie szkodzi tak naprawdę planecie na bardzo wiele różnych sposobów. I teraz pytanie, czy organiczna bawełna jest tak dużo lepsza od tej konwencjonalnej? Czy to jest tak, że jeżeli my mamy organiczną bawełnę, to znaczy, że już jest wszystko w porządku i możemy z niej korzystać?
Wiesz co, no to jest fajne pytanie, bo pamiętam jak parę lat temu rzeczywiście wydawało mi się, że to jest coś tak jak, nie wiem, z jabłkami, że każdy może napisać bio, zanim jeszcze było to mocno regulowane i nagle przywalić 100% wyższą marżę i ja już będę przekonana, że jem coś bardziej eko, ale w zasadzie nie wiem, na czym to eko polega. I musiałam rzeczywiście zanurkować trochę głębiej i dowiedzieć się, na czym, czym jest w ogóle organiczność i organiczność bawełny także. No i teraz już jestem wielką orędowniczką bawełny organicznej, o ile ta jej organiczność jest też potwierdzona certyfikatem. I to oczywiście nie jest tak, że my na wszystko musimy mieć certyfikat, bo właściwie jak mamy certyfikat Fairtrade, o którym chciałabym powiedzieć, bo on jest też bardzo mocno związany z bawełną, bo też jest związany z rolnictwem. Fairtrade znajdziemy nie tylko na bawełnie, ale znajdziemy na przykład na bananach, na czekoladach, na, nie wiem, na awokado, na różnych, właściwie w sklepach spożywczych znajdziemy więcej takich produktów. Kawa, herbata, wszystkie te produkty, które są uprawiane przez rolników w Afryce, w Azji, zwłaszcza właśnie w tych krajach, gdzie ten problem, nie wiem, godnej płacy i warunków jest bardzo trudny i bardzo ważny. Więc w ogóle zachęcam, żebyśmy wypatrywali tego znaczku i głosowali portfelem, jak to się już przysłowiowo mówi, bo to jest czasem naprawdę kilkadziesiąt albo kilkanaście groszy różnicy, a my wtedy rolnikom, którzy pracują przy tych zbiorach, zapewniamy dużo większe bezpieczeństwo. Oni mają wtedy taką specjalną jakby premię, która pozwala im zabezpieczyć się na takie sezony czy takie lata, kiedy występuje susza, a wiemy, że przy tych zmianach klimatu, które obecnie mamy, no to znowu, chociaż Afryka tych zmian nie wywołała, no to ludzie tam mieszkający najbardziej z tego powodu cierpią. Więc myślę, że taka odrobina troski i empatii z naszej strony przy tych sklepowych półkach nam się należy, im się należy. No i ta organiczność w dużym skrócie, organiczność to nie jest to samo co fair trade, natomiast większość produktów z certyfikatem fair trade to są produkty, które już, wszystkie są produkowane w bardziej ekologiczny sposób, ale wiele jest w drodze do tego certyfikatu organiczności, więc jakby mamy tutaj nie tylko tą etyczny aspekt, ale też oczywiście aspekt ich bezpieczeństwa, czyli mniej pestycydów, mniej chemii, mniej nawozów. No i o co chodzi na przykład z bawełną organiczną? W dużym skrócie to jest taki powrót do natury, czyli my odwracamy trochę tą patologiczną sytuację bawełny konwencjonalnej, która jest hodowana, uprawiana tylko z takich modyfikowanych genetycznie nasion, z toną po prostu nawozów. Tutaj mamy zrównoważone rolnictwo, które też jest odporniejsze na suszę. To jest szczególnie ważne w tych krajach, które się właśnie już dzisiaj zmagają z niedoborami wody. No i to, co tutaj trzeba powiedzieć, no to jest certyfikat, który tą organiczność potwierdza. A w przypadku dużych marek sieciówek, no to tutaj takie wierzenie na słowo jest bardzo ryzykowne. Więc polecam wypatrywać certyfikatu GOTS, jeśli chodzi o bawełnę organiczną i w ogóle organiczne materiały, to znaczy Global Organic Textile Standard. Z GOTS-em więc może być też len, z GOTS-em może być materiał, nie wiem, z konopi. No i to jest obecnie taki najlepszy w branży, rzeczywiście całościowy certyfikat, który, co ważne, obejmuje wszystkie etapy produkcji wyrobów z tkanin naturalnych. Więc mamy tutaj zbadany właściwie cały łańcuch, od produkcji surowców poprzez produkcję tekstyliów, aż po gotową odzież. No i GOTS potwierdza nam to, że nikt tam po drodze nie został wykorzystany do pracy przymusowej, nie było tam nadużyć, nie było tam pracy dzieci. A przede wszystkim, chociaż zależy co jest tym wszystkim dla kogo, no jest to taki certyfikat, który potwierdza też bezpieczeństwo dla nas, jeśli chodzi o użytkowników. No i mam tutaj trochę takich danych, jeśli nam jeszcze mało. Jeśli chodzi o to porównanie bawełny standardowej, tak zwanej, do tej ekologicznej, no to właśnie w przypadku standardowej 95% rynku nasion bawełny jest pod kontrolą takich gigantów, jeśli chodzi o bawełnę. Rolnicy są mocno ograniczani umowami. No i ta bawełna jest zwykle hodowana jako taki jednoplon, co właśnie bardzo pogarsza jakość gleby. 77 milionów pracowników rolnych cierpi z powodu zatrucia pestycydami każdego roku. Więc to nie są te śmiertelne zatrucia, o których mówiłam, bo to byłyby miliony ludzi. Tutaj mówimy o chorobach, o różnych takich mniejszych lub większych schorzeniach, które są, które towarzyszą temu. No i w całym tym cyklu to porównanie bawełny standardowej do bawełny organicznej, ono na każdym etapie jakby wypada dużo bardziej na minus, oczywiście względem tej konwencjonalnej. Ja nie namawiam nigdy do tego, żeby robić taką rewolucję pod tytułem wyrzucam wszystkie swoje ubrania i kupuję wszystkie z certyfikatem GOTS, ale już teraz po tym, co wiem o tym, jakie toksyczne substancje mamy w ubraniach i w tych wszystkich wykończeniach, które też sobie czasem fundujemy, świadomie lub nie, typu jakieś coś, co ma się, nie wiem, nie brudzić, coś, co ma być, co ma się nie gnieść, bo mamy różne takie ulepszacze, tak zwane coatingi, które niestety dają dla zdrowia więcej złego niż dobrego. No więc to, co warto na pewno robić, to sięgać po bawełnę organiczną GOTS w takich produktach, które mamy blisko ciała, tak? Czyli te przysłowiowe majtki z GOTS-em, staniki, bielizna, tak, podkoszulki, leginsy. To jest coś bardzo ważnego. Także ta odzież sportowa. Pamiętajmy, że skóra jest naszym największym organem, więc my podczas na przykład treningów, kiedy to ciało rozgrzewamy, otwieramy wszystkie pory I jeśli mamy na sobie tani, chociaż bardzo piękny i kolorowy outficik z poliamidu albo z poliestru, no to nasza skóra naprawdę dostaje no taki koktajl Mołotowa, można powiedzieć. Więc bardzo uważajmy na to. No i też dbajmy o dzieci, dlatego kiedyś ubranka dla dzieci były po prostu jasne, niebarwione. I dlatego takim super wyjściem jest też używanie dla dzieci, zwłaszcza tych maluszków, rzeczy, które już były wielokrotnie prane i są na przykład po innych dzieciach. To jest dużo zdrowsze.
No właśnie paradoksalnie, prawda? Wydaje nam się, że kupujemy nowe, piękne ciuszki tak. z jakiejś sieciówki. Okazuje się, że zdrowsze są te, które ktoś już kiedyś nosił i wyprał wielokrotnie.
Wielokrotnie, tak. Tak.
Dokładnie. A ja chciałam cię jeszcze podpytać, bo wspominałaś już o sieciówkach i o certyfikacie GOTS. A sieciówki czasami mają taki napis organic cotton. Po prostu. I pytanie, czy to nie jest wtedy certyfikat GOTS i czy my wtedy możemy ufać sieciówkom, że to zostało pozyskane w sposób zrównoważony, bawełna do produkcji tych ubrań, czy to raczej jest po prostu taki typowy greenwashing, że napisali sobie, ale nic to nie znaczy?
Wiesz co, no to jest o tyle trudne pytanie, że po prostu nie jestem w środku tych sieciówek, tak? Więc ja mam do nich oczywiście bardzo ograniczone zaufanie i gdybym miała słuchać tylko swojej intuicji, to powiedziałabym, że wówczas należałoby zadać sobie trochę trudu i napisać do firmy i poprosić o odpowiedź, na czym polega organiczność tej konkretnej bawełny, tak? Bo pamiętajmy, że jeśli chodzi o greenwashing, to czym więcej ogólnych takich deklaracji, tym gorzej, tak? Tym większa szansa na greenwashing, na po prostu ściemę. Te małe firmy, często lokalne, które produkują rzeczy z certyfikowanych materiałów, one na naszą prośbę są w stanie nam przesłać skan dokumentu, certyfikatu z konkretnym numerem, gdzie my możemy tak naprawdę prześledzić i rzeczywiście zobaczyć, czy ten dany podmiot może posługiwać się danym certyfikatem. W momencie, kiedy mała firma prowadzona przez czasem jedną czy kilka osób wydaje naprawdę duże krocie, żeby pozyskać taki materiał fair trade, bawełnę organiczną, płaci za to wszystko, to myślę, że warto tutaj zwracać uwagę, że te firmy są bardzo mocno narażone na to, że ten konsument pyta, docieka i tak dalej, bo to już jest ten konsument świadomy. Natomiast klient czy klientka w firmach, w dużych markach, on bardzo często nie ma jeszcze w sobie tego rozeznania i tej gotowości. Właściwie nie wie właśnie, czym się różni ta bawełna organiczna od nieorganicznej, więc dla niego samo hasło, że coś jest eko, jak ten przysłowiowy zielony listek, będzie już właściwie wystarczał, żeby w jego głowie kodował się taki fajny związek. Marka XY, organiczność równa się ekologia, równa się chyba moje zakupy ratują świat. Jeszcze koszulka I am feminist i nie ma planety B i w ogóle już pełen pakiet wszystkiego, na czym mi zależy. Można iść na strajk klimatyczny. Więc wiesz, to nie jest oczywiście tak, że to za każdym razem musi być ściema. Być może tam pod spodem są certyfikaty i może nie, a jeśli nie certyfikaty, to właśnie wiadomo, z jakiego rejonu jest ta bawełna. Ale powiedzmy tutaj jeszcze o tym, że podobno bawełna z hasłem organiczna może też pochodzić z regionu Chin, w którym pracują niewolniczo w tak zwanych cyfrowych gułagach Ujgurzy. To jest taka mniejszość, która jest, mówiąc w skrócie, bardzo mocno tępiona przez chiński rząd. Są pod byle pretekstem więzieni przez długie lata w tamtejszych takich obozach pracy właściwie. No i produkują dla nas różne rzeczy, także odzież. No i wiem, że część bawełny organicznej pochodzi z tego regionu w Chinach, więc jakby no jest to, jeśli nie ma tam tego certyfikatu GOTS, który właśnie bada też ten dobrostan ludzi, no to może się okazać, że owszem, jakby sam produkt w sobie mamy ekologiczny, ale pytanie, czy na przykład chcielibyśmy, żeby ktoś nam dostarczał, nie wiem, jabłka bio, które owszem, nie były spryskane pestycydami, ale które na przykład zbierały dzieci, które nie mogły pójść do szkoły, tak? I tak dalej, więc ja bym była no bardzo ostrożna.
No dobrze, czyli rozglądamy się głównie za certyfikatem GOTS albo też kupujemy z drugiej ręki, pewnie
tak. Tak, i pytamy marki. Marki mają dzisiaj media społecznościowe, które wykorzystują bardzo ostro i intensywnie do tego, żeby nam promować kolejne produkty, więc to jest świetne miejsce, żeby im podlinkowywać pewne rzeczy i po prostu zadawać pytanie, na czym to polega, że to jest takie eko, albo że to jest takie slow, albo że to jest organiczne, bo może się okazać, że na przykład mamy produkt opisany w ten sposób. Produkt zawiera bawełnę organiczną. Takie rzeczy też widziałam. I faktycznie potem patrzę na skład tej koszulki i mam 80% poliestru i 20% bawełny organicznej. I ja się pytam, na jakiej zasadzie powinnam uważać, że to jest krok w dobrym kierunku, jeśli tak naprawdę produkt jest właściwie takim syntetycznym śmieciem z domieszką czegoś, o czym nawet nie wiem, na czym ma polegać to ta ekologiczność. Tak? Sam produkt nie jest spoko, więc nawet jeśli tam damy coś fajnego, no to trochę tak jakbyśmy wrzucili, no nie wiem, jakiś kamyczek szlachetny do cementu. Metafor.
piękna metafora. To mi się znowu skojarzyło z kolejną taką greenwashingową akcją, która dotyczy z kolei wełny. I właśnie o tej wełnie chciałabym porozmawiać i znowu ten greenwashing zostawię na chwilę później, bo musimy sobie opowiedzieć najpierw, o co chodzi w ogóle z wełną. Mam takie wrażenie, że wełna robi się coraz bardziej popularna. Nie wiem, czy ty też tak czujesz, ale po takich latach, kiedy wełna kojarzyła nam się tylko z takimi gryzącymi skarpetami od babci, teraz już wchodzi na salony w różnych odmianach. I właśnie chciałabym Cię zapytać o te odmiany. Czy to jest tak, że każda wełna jest okej? Bo warto na pewno wiedzieć, że nie każda wełna jest z owiec, prawda? Jest wełna z różnych zwierząt. I czy to jest tak, że my możemy sobie korzystać z każdej wełny? Czy są jakieś rodzaje wełny, których raczej powinniśmy unikać?
To jest, wiesz co, bardzo, bardzo też ciekawe pytanie. I pamiętam, że jak zaczynałam właśnie nagrywać ten cykl o materiałach, to dotarło do mnie, jak my bardzo dużo uwagi potrafimy poświęcać na to, żeby dowiedzieć się wiele o markach, o pokazach, o trendach, o tym, jaki będzie modny kolor, a jak niewiele w ogóle wiemy o samych właściwościach materiałów, więc fajnie jest to rozkodować i nie jest to niestety wiedza powszechna. Wełny, ja też mam takie wrażenie, że wełny jest więcej w sieciówkach. No i jest to na pewno pokłosie tego, że coraz więcej mówimy właśnie o zrównoważeniu. No i znowu jest takie proste, dosyć płytkie myślenie, że ekologiczne to naturalne. Co więcej, sieciówki dzisiaj szukają sposobu, aby podnosić ceny, więc robią to, produkując kolekcje, które nazywają kolekcjami premium, tak? Które są, właściwie można powiedzieć, które są mniej badziewne niż to wszystko pozostałe, co jest jeszcze tańsze i jeszcze bardziej jednorazowe. Więc faktycznie w tym morzu poliestrowo-akrylowej tandety, jak nagle pojawia się coś, co ma jakąś domieszkę wełny i można wyeksponować tam, nie wiem, udział kaszmiru, no to my nagle mamy wrażenie, co najmniej jakbyśmy byli w marce, nie wiem, w paryskim butiku. Wiem, że jestem teraz złośliwa, ale za dużo przeczytałam i usłyszałam o wełnie, żeby się na to nie złościć. Już naprawdę wolałabym, żeby sieciówki nie ukrywały tego, że je na tą dobrą wełnę nie stać. Ale dobra, zacznijmy od początku. Po pierwsze, samej wełny, mimo że nam się wydaje, że jest jej jakby więcej w sieciówkach, ale ciągle w skali wszystkich włókien, to jest około 1% tylko na świecie, tak? Więc to daje do myślenia. Z kolei wełna jest rzeczywiście surowcem drogim, bo ten 1% przekłada się na 8% udział w wartości. Więc widać jak to, jakie to jest jakby nierówne, jeśli chodzi o udział, a to ile można na tej wełnie zarobić. I przez to, że wełna jest surowcem drogim i no pozyskiwanym też w specyficzny sposób, no to jest też najczęściej recyklingowanym surowcem. I faktycznie ten recykling, on się nawet odbywa w takich domowych pieleszach, na zapleczach. I ponieważ myślę, że wszyscy pamiętamy, albo też widzimy to w różnych markach slow, że dzisiaj można taki wełniany sweter po babci, nie wiem, spruć i zrobić z tego coś super fajnego i nowego. To wynika z właściwości wełny, która jest rzeczywiście takim dość niezwykłym surowcem. No i nie jest tylko, znaczy ta klasyczna, jak mamy napis wełna, to rzeczywiście oznacza to, że mamy do czynienia z wełną owczą. Ale mamy też wełnę z różnych innych zwierząt, tak? Mamy angorę na przykład, która jest wełną z królika angorskiego. No i ta bywa taką cenną domieszką do owczej wełny, ale dajmy tutaj sobie znowu gwiazdkę. Te króliki angorskie na przykład w Chinach są traktowane w bardzo nieprzyjemny sposób i to wyczesywanie no nie ma nic wspólnego z takim miłym, troskliwym zabiegiem, nie wiem, tak jak my możemy sobie wyczesywać nasze psy czy koty. No tutaj te zwierzęta i w ogóle to jest jedna z rzeczy, która wpływa na to, jak nieetyczna bywa produkcja wełny. Że ta masowość, to tempo i popyt na tego typu surowce sprawia, że bardzo często te zwierzęta są traktowane w taki mocno po prostu niehumanitarny, nieetyczny sposób, tak? Więc zwierzęta są ranione. Małgosia Wiatr, z którą nagrałam podcast właśnie o wełnach, ona ma swoją markę, tworzy wełniane swetry, ale też sama przygotowuje przędzę, więc można też u niej takie przędzę kupić, więc zrobię jej tu taką mini reklamę, bo jest rzeczywiście niezwykłą ekspertką i też ma niezwykłe podejście do tych wełen. Jej marka nazywa się Furora i znajdziecie ją na Instagramie, a odcinek z Małgosią właśnie w moim podcaście Odpowiedzialna Moda, ale Małgosia na przykład mówi, że w jej swetrach nigdy nie znajdziemy kaszmiru, ponieważ za dużo dowiedziała się o tym, jak strasznie traktowane są kozy kaszmirskie, jak bardzo cierpią, jak są poranione i właśnie bardzo często umierają w męczarniach, dlatego że są traktowane tymi ostrymi takimi grabiami czy takimi przyrządami do wyczesywania tej wełny w taki sposób, który im po prostu bardzo mocno szkodzi. Co więcej, jakby to ja od Małgosi się dowiedziałam, że my tą wełnę, którą mamy w sieciówkach, to jest, i dlatego ona może być tańsza niż ta, którą znajdziemy w markach premium, bo kiedyś wełna była po prostu uważana za materiał luksusowy, który był dostępny tylko w drogich markach. Więc ta wełna w sieciówkach to jest wełna drugiego gatunku albo wełna garbarska, która pochodzi po prostu ze zwierząt martwych, jako odpad tych zwierząt, które są wykorzystywane po prostu w przemyśle spożywczym, tak? Które są hodowane na mięso, mówiąc wprost. Więc nagle mamy wełnę z martwych zwierząt i to jakby hodowanych w totalnie nieludzkich warunkach, bo wiemy, że coś takiego jak holokaust zwierząt, no to jest w dzisiejszym świecie taka mroczna strona naszej bytności na ziemi. Mamy wełnę merino, jeszcze sięgając do tych rodzajów. To jest wełna z merynosów. Ona jest znana z tego, że rzeczywiście nie gryzie i możemy ją znaleźć nawet w bieliźnie. To wiemy pewnie za chwilę jeszcze o tym gryzieniu, ale tutaj też mamy taki proceder, który jest nazywany mulesingiem i mulesing jest taką praktyką usuwania skóry wokół ogona owiec po to, żeby tam się nie gnieździły pasożyty, które właśnie wokół zadów sobie lubią mieszkać, więc odcina się im po prostu pośladki, mówiąc wprost, i te krwawiące zwierzęta no bardzo mocno cierpią. No i my o tym wszystkim nie wiemy, kiedy kupujemy tą wełnę merino, tak? O kaszmirze mówiłam, ale on ma też ten swój mrok, ponieważ wielki popyt na kaszmir spowodował kilkunastokrotny wzrost takiej populacji tych stad kóz kaszmirskich, na przykład w Mongolii. No i co się okazuje, że Mongolia pustynnieje, ponieważ kozy, jak wiadomo, zjadają wszystko, no i ta równowaga została zachwiana. Przez setki lat te stada miały mniej więcej podobną wielkość, nagle one się nawet kilkukrotnie albo kilkunastokrotnie powiększają, no bo jest popyt, więc więcej kóz i więcej kóz. No a tamtejsi rolnicy nie mają często takiego długofalowego myślenia, jak zresztą większość z nas. Chcemy teraz, jutro zarobić więcej, tak? Więc nie myślimy o tym, że za chwilę stracimy nasz dom, bo będzie tam po prostu pustynia. No, jest też moher, który jest z kóz angorskich. ale tu nie ma też się czym chwalić, bo hodowane są te kozy głównie w RPA i tam są pozbawiane rogów, kastrowane i za często golone, więc często umierają po prostu z wyziębienia. No Małgosia mówi, że najbardziej etyczna jest wełna z wielbłądów, ponieważ to jest wełna, którą tworzy się wtedy, kiedy zwierzęta gubią po prostu raz w roku czy dwa razy w roku swoją sierść i wtedy właśnie z tego takie naprawdę odpadu powstaje bardzo delikatna wełna. No jest alpaka, właśnie z alpak, głównie w Peru i to też jest, tu jest dobra wiadomość, bo to jest dobra wełna o tyle, że ona jest ciągle hodowana w taki tradycyjny sposób. No i to alpaki też są z rodziny wielbłądowatych, więc może wielbłądy mają po prostu więcej szczęścia niż inne zwierzęta. No, ale każda produkcja wełny no, ma mniejszy lub większy związek z wylesianiem, ale też z produkcją metanu, bo każde zwierzę i każde stado no, przykłada się na efekt cieplarniany w mniejszy lub większy sposób, oczywiście pośrednio.
A czy w przypadku wełny, tak jak przy bawełnie, jest jakiś certyfikat, który nam jednoznacznie potwierdza, że wełna została pozyskana w sposób zrównoważony, czy raczej musimy tutaj kombinować na własną rękę?
Wiesz co, mamy certyfikat. Mamy certyfikat RWS, to jest Responsible Wool Standard i zresztą on nie dotyczy tylko wełen, bo możemy mieć też etycznie pozyskiwany na przykład puch w naszych puchówkach i wtedy to będzie Responsible Down Standard. I tutaj mamy taką właśnie gwarancję, jeśli chodzi o dobrostan zwierząt. No i możemy mieć na przykład to merino z certyfikatem mulesing free. Czyli są już takie farmy, które gwarantują i potrafią to udowodnić, że nie stosują właśnie tego zabiegu mulesingu, tak? Czyli po prostu wkłada się więcej troski, żeby w sposób naturalny walczyć z tymi pasożytami, a nie po prostu w taki brutalny, no nie wiem, nawet chciałam być XIX-wieczny, ale myślę, że to po prostu mogło być, mogliśmy mieć to już w zwyczaju wieki temu, tak? I to też akurat, jeśli chodzi o mulesing, powiedzmy sobie, że to jest praktyka stosowana dość powszechnie na przykład w Australii, więc nie dajmy się tutaj zwieść takiemu kolonialnemu myśleniu, że to pewnie znowu, nie wiem, zacofana Afryka, tak, daje tu duży cudzysłów, tylko nie, cywilizowany i znowu cudzysłów kraj, zamożny kraj, co jeszcze ważniejsze, który na pewno nie może być usprawiedliwiany jakimś brakiem, nie wiem, edukacji, analfabetyzmem i różnymi innymi plagami, które wzmagają nierówność i po prostu mogą trochę usprawiedliwiać różne takie praktyki, które my uznajemy za nieetyczne. No więc nie, właśnie Australia i mulesing mają się dalej świetnie. Chociaż znowu, w momencie, kiedy rośnie nasza świadomość i zaczynamy o to pytać, no to marka może pierwszy raz chcieć sięgnąć po taki certyfikat i bardzo często sama się może o tym dowiedzieć, więc to jest też, no to jest pokłosie tego, że my po prostu te łańcuchy dostaw rozciągnęliśmy niesamowicie. Nie produkujemy już z rzeczy jakby uprawianych czy hodowanych lokalnie, tam gdzie możemy mieć oko na cały ten proces, no tylko sprowadzamy tą wełnę z drugiego końca świata. I naprawdę, jeśli chcemy nie wiedzieć, to możemy nie wiedzieć. Tak. My i klienci oczywiście, tak? No i między innymi na tym wyrosło fast fashion.
Mhm, dokładnie tak. A wspominałaś jeszcze o tym, że wełna gryzie, albo właściwie nie gryzie, bo też tutaj są różne kwestie związane z tą wełną i myślę, że też warto o tym powiedzieć, bo wełna mimo też swoich licznych wad ma także zalety i pewnie warto o nich wspomnieć, żeby może pomyśleć o wełnie czasami jako alternatywie dla na przykład poliestru w przypadku
akrylu.
Również w przypadku ubrań, które mają albo ocieplać, albo być ubraniami sportowymi. Także powiedz proszę, jak to jest z tym gryzieniem?
Jasne. I dobrze, że mnie o te zalety pytasz, bo nie chcę, żeby to zabrzmiało tak, że właściwie każdy włókno tutaj po kolei hejtujemy. I na końcu dostaniesz komentarze, no jasne, to najlepiej wróćmy wszyscy do jaskiń i to jeszcze nago lasa, bo to jest takie właśnie dość tunelowe i czarno-białe zawsze myślenie, które się pojawia, czy powraca, bo jak nie mamy prostych rozwiązań, to nas to bardzo frustruje, tak? No więc powiedzmy o tej wełnie, dlaczego ona jest taka super, bo wełna jest super. Wełna ma liczne naprawdę zalety. Ona ma właściwości na przykład samoczyszczące, co sprawia, że wełniany sweter możemy prać tak naprawdę jeden raz w sezonie, a w pozostałe dni po tym, jak miałyśmy go na sobie, po prostu go przewietrzyć. Możemy go też zamrozić, możemy go wywiesić na zewnątrz, nawet w jakiś mroźny dzień. Możemy go... Rzeczywiście nie wymaga tego prania, ponieważ wełna jakby nie przyjmuje zapachów, tak? Więc nawet sportowe ubrania, one też mają niesamowite właściwości, no takiego, jakby to powiedzieć, ładnie i dyplomatycznie, chyba będzie za długo, po prostu nie śmierdzą. albo śmierdzą później niż klasyczne syntetyki. A jeśli chodzi o... No oczywiście jeszcze wełna wspaniale grzeje, ale potrafi też chłodzić. Pamiętajmy, że zwierzęta, które mają na sobie wełnę, na przykład takie wielbłądy, no to one, ta amplituda temperatur, powiedzmy sobie w tych środowiskach, w których one żyją, to czasem jest od plus 40 do minus, nie wiem, 15. I one cały czas mają tą samą pokrywę na sobie. Więc zobaczmy, że wełna potrafi właśnie chłodzić wtedy, kiedy jest za gorąco. Po prostu też ma takie właściwości, że separuje wilgoć od naszego ciała, dlatego czujemy się w nich sucho w wełnianych ubraniach. Jest przewiewna. Wcale nie gniecie się tak mocno jak na przykład bawełna albo len, dlatego że wełna jest bardzo sprężysta. No i to, o czym właśnie bardzo, bardzo często nie uświadamiamy sobie i co jest, myślę, taką ciekawostką, że wełna nas gryzie lub nie, w zależności od tego, jak grube są te pojedyncze włókna. No i ta grubość jest bardzo różna. Ona się wyraża, zapisuje się ją w mikronach, tak się ją liczy. I mamy bardzo różne ceny w zależności od tej grubości. 13-14 mikronów to są te najcieńsze włókna. One są w angorze, w kaszmirze, w wielbłądzie, też w merino. Najdroższa na świecie, wbrew pozorom, nie jest wełna kaszmirowa, tylko wełna z wikuni andyjskich. To są alpaki z Peru. I taka ciekawostka, 1 kilogram takiej wełny kosztuje $500, więc szaliczek $1500, a garnitur z takiej wełny nawet $46000.
Okay.
Super delikatna, super miękka wełna. Myślę, że wszyscy od razu kupimy sobie taki garnitur, bo w podcaście będziemy szukać garnituru z wikuni. No a takie grubsze wełny, też polskie owce na przykład, mają takie pokrycie wełniane w zależności od między 20 a 30 mikronów. I to nas gryzie, bo od Małgosi też to wiem, że tam, gdzie jest ta grubość powyżej 20 kilku mikronów, no to my już, nasze ciało reaguje na to właśnie takim odczuciem szorstkości. Ale to nie jest tak, że każda wełna gryzie. Natomiast faktycznie czym delikatniejsza, tym droższa, dlatego kaszmir w sieciówce może nas dalej gryźć, a owcza wełna w marce luksusowej może być dla nas super przyjemna dla skóry. Kolejna jeszcze rzecz, my się przyzwyczailiśmy, że wełna, że ta domieszka akrylu jest czymś złym w wełnie, natomiast od Małgosi wiem, że wełna bywa tak złej jakości, że paradoksalnie akryl jest tam dodawany w sieciówkach po to, żeby podnieść właściwości tego nawet nie włókna, tylko tego materiału, tej dzianiny. I to już jest wtedy taki naprawdę ostry fikołek, kiedy, znaczy jak zła musi być ta wełna, jeśli akryl jest tam dodawany po to, żeby ona w ogóle udźwignęła jakościowo sweter. Więc no, wniosek jest taki, że dużo lepiej szukać wełny w drugim obiegu z marek luksusowych albo tych marek premium, niż płacić wciąż więcej niż za standardowe ubrania, czy tam, nie wiem, swetry bawełniane na przykład, bo też chciałabym, żebyśmy zapamiętali, że to nie jest tak, że możemy mieć albo sweter z akrylu, albo sweter z wełny. Ja lubię swetry bawełniane i bardzo dużo, na przykład na Vinted, szukam takich. Wtedy mam 100% pewności, że nie będzie mnie taki sweter gryzł. Jest z drugiego obiegu, więc ta wełna jest już taka rozgrzeszona. No i jest to też monomateriał, więc nie mam tutaj żadnej syntetycznej domieszki. No i też mamy na przykład swetry wiskozowe, które też są niezłą alternatywą, mimo znowu tych mroków wiskozy, ale w drugim obiegu takie swetry też są opcją.
Dobrze, to jeszcze już na koniec w takim razie przeskoczmy jeszcze szybko do materiału, który dla mnie chyba jest najtrudniejszy, bo nie wiem, czy ty też będziesz miała takie odczucie, ale mówię tu o skórze.
Tak.
Jest tak, że ja noszę skórzane buty i to są głównie buty, nie noszę kurtek, no i czasami też skórzane torebki. I obserwuję sobie to, skąd ta skóra pochodzi, różne niuanse z nią związane, o których zaraz powiemy. I chciałabym cię zapytać, Kasia, czy ty myślisz, że w tym momencie, w którym jesteśmy, możemy sobie zamienić na coś już skórzane buty? Czy nie ma takiej opcji, żeby znaleźć coś, co jest równie dobre, tak, dla naszych stóp w tym momencie, jak skóra? Powiedz, jak ty to widzisz?
Wiesz co, rzeczywiście ze skórą sprawa nie jest prosta, bo chociaż mamy alternatywy i od razu to powiedzmy, że mówię tutaj o takich roślinnych alternatywach dla skóry, czyli o takich innowacyjnych, nowoczesnych materiałach, które mają naturalną skórę udawać, wyglądać jak ona, mają wiele takich właściwości naturalnej skóry, ale wciąż jej jakością nie dorównują, zazwyczaj, tak? Ja mam z takiej skóry z jabłek torbę na laptop od Ani Orskiej, taką pamiątkę naszej wspólnej sesji, właśnie dotyczącą torebek. I wygląda rzeczywiście identycznie jak skóra naturalna, ale nie jest obarczona tymi minusami skóry, bo skóra, chociaż jako materiał jest absolutnie fantastyczna, no to trochę tak jak wełna, no trudno jakby kwestionować zalety skóry. Jest sprężysta, jest, no, nie byłaby tak powszechnie kochana. Oczywiście też mamy różne gatunki skóry i skóra skórze nierówna i tutaj też musiałybyśmy pewnie kolejne godziny o tym rozmawiać, bo skóra też jest pozyskiwana z różnych zwierząt, dlatego mamy, nie wiem, delikatne rękawiczki ze skóry jagnięcej albo mamy buty, nie wiem, ze skóry krowiej, tak? Ale powiedzmy sobie też od razu, że skóra często mówimy o tym, że jest po prostu odpadem z takiej hodowli przemysłowej zwierząt i zazwyczaj tak jest, ale dzisiaj popyt na skórę, do butów, do torebek jest tak duży, że już trudno właściwie mówić o tym, co jest efektem ubocznym, tak? Bo my się rozpędziliśmy nie tylko w jedzeniu mięska, tylko rozpędziliśmy się też bardzo mocno po prostu w konsumpcji. No i mamy potem takie doniesienia, że nasze skórzane torebki, nasze skórzane buty na przykład mają bezpośredni wpływ na wylesianie Amazonii, tak? Jedna para skórzanych butów, tak a propos wody, o której tu mówiłyśmy, to jest 25 tysięcy litrów wody. I ja myślę, że jeśli nie chcemy znowu mówić o tym milion lat albo milion godzin, to mój patent znowu na skórzane buty mam podobnie tak jak ty. To znaczy wydaje mi się, że najtrudniej jest zamienić skórę w buta, tak? Bo torebka może być jeansowa, torebka może być tak naprawdę z bawełny, ona może być tekstylna. Mamy bardzo dużo różnych możliwości. Ubrań też nie musimy dzisiaj wybierać skórzanych, albo zresztą mamy w ogóle cały drugi obieg. I tutaj jeśli chodzi o skóry, tak jak nawet futra naturalne, tak? chcesz mieć coś, to już jest, zostało wyprodukowane, te zwierzęta zostały już zabite, więc ja akurat tutaj myślę sobie, że zamiast sztucznych futerek plastikowych, jeśli ktoś ma po babci futro albo chce kupić w lumpeksie, proszę, zawsze cię to ogrzeje lepiej, trochę tak jak naturalna skóra. Chociaż tutaj wiem, że możemy się kłócić, bo niektórzy powiedzą, że będzie to promocja futra i niespoko, więc pewnie byłyby argumenty za i przeciw. Mnie się już dzisiaj zdarza, czego kiedyś bym w życiu nie zrobiła, kupować buty w drugim obiegu. Mamy dzisiaj możliwość wyozonowania tych butów. Na Vinted albo w ogóle kupując przez internet czy w jakichś komisach, my naprawdę możemy sprawdzić, czy to jest but, który został już po prostu zajechany, rozszłapany i może, nie wiem, nam zagrozić, jeśli chodzi nawet o zdrowie stopy. Czy mamy do czynienia z butem, który ktoś po prostu kupił i po kilku założeniach okazał się po prostu niewygodny, nie wiem, na zbyt wysokim obcasie albo, nie wiem, za wąski na przykład w podbiciu. I faktycznie takie skórzane buty mam i są moimi ukochanymi już chyba od 3 sezonów, więc gdybym miała powiedzieć, co ze skórzanymi butami, to bym powiedziała, no, tak jak ze wszystkim, po pierwsze jakby umiar. Nie musimy mieć tych wielu par co roku, jeśli wiemy, jaki jest, jak potężny jest ten ślad właśnie, no, wodny, węglowy i też taki leśny, mówiąc wprost. W Brazylii, gdzie właściwie skąd pochodzi bardzo wiele naszej skóry, tam mamy wiele milionów, 215 właściwie milionów zwierząt w samej Brazylii hoduje się dla mięsa i dla skór, tak? 60% jest potem przeznaczane na buty. No a kobiety w Polsce mają średnio 17 par butów. No pytanie, czy noszą je wiele lat, czy po prostu tak sobie beztrosko kupujemy kolejne, nie wiem, sandałki w modnym kolorze sezonu, w ogóle nie wiedząc, że nawet te buty skórzane made in Italy mogą mieć skórę i bardzo często mają, która pochodzi właśnie z Brazylii, a tam przez wiele lat, dopóki nie zmienił się rok temu prezydent, tak a propos dlaczego ekologicznie jest też chodzić na wybory, dopiero obecny prezydent jakby wyhamował z taką rabunkową gospodarką, jeśli chodzi o Brazylię i o Amazonię, bo tam po prostu bardzo rabunkowo, bardzo no jakby tak w taki sposób totalnie niezrównoważony wycinano albo wypalano kolejne hektary po to, żeby zamieniać las amazoński, puszczę, na pastwiska. I no jakby zaburzając też tym samym całą tak naprawdę no cały ziemski klimat, bo to jak zwykle to nie chodzi tylko o Brazylię i o Amazonię, tylko w ogóle o wszystkie procesy, które się dzieją na świecie jako takim jednym organizmie.
Tak, to też jest bardzo ciekawe, prawda, bo myśląc skóra, myślimy sobie o tych zabijanych zwierzętach i słusznie, ale też nie myślimy o tym, że lasy amazońskie po prostu znikają, dlatego że chcemy nosić różne skórzane rzeczy, ale bardzo ważne jest też to, co powiedziałaś, że możemy to nosić długo i warto.
Tak.
I fajne jest też to w materiałach naturalnych, że je można nosić długo bez ubytku na ich wyglądzie, na ich jakości, jeżeli dobrze o nie dbamy, prawda? To jest też taka chyba duża przewaga tych materiałów naturalnych, dobrej jakości.
Absolutnie, wiesz, naturalna skóra, pomyślmy o kurtkach skórzanych. Te kurtki, one po kilku latach wyglądają piękniej niż nowe. Podobnie buty. Oczywiście o nie też musimy dbać. Skóry, buty, kurtki też możemy, nie wiem, kremować, natłuszczać. Te buty na, nie wiem, zimowe, na lato i wiosnę powinniśmy najpierw umyć, wypastować, potem wypchać od środka jakimiś gazetami, żeby nam się wygładziły te wszystkie zmarszczki. No pamiętajmy, że jest to skóra. Jeśli dbamy o swoją skórę, to możemy bardzo podobnie pomyśleć o skórzanych produktach, ale jeszcze tutaj jednego chyba krótkiego wątku zabrakło, czyli to, że tak zwana ekoskóra, ta dostępna, która nie jest skórą naturalną, a jest tak naprawdę plastikiem, to jest znowu, żeby nie było za prosto i za łatwo, koszmarna alternatywa dla skóry naturalnej, bo po prostu rozkłada się jakieś 500 lat i jest to tak naprawdę jeden rzeczywiście z najkoszmarniejszych takich syntetycznych materiałów, więc oczywiście, że możemy wtedy kupić torebkę z tej tak zwanej ekoskóry. Swoją drogą to jest idealny przykład greenwashingu, bo nie jest to ani skóra, ani eko, a jednak przyjęło się takie nazewnictwo, więc ta tak zwana pseudo-ekoskóra to jest po prostu materiał polichlorek winylu, PVC, który no ma i produkowany jest bez szacunku dla środowiska. Jest to właściwie no, pochodna ropy naftowej, więc wspieramy tutaj świat węglowy. No i właśnie te 500 lat takie szacowane, które każdy materiał, każda ta torebeczka w modnym kolorze, którą kupujemy za nie wiem, kilkadziesiąt złotych, ona zostaje po prostu właściwie, można powiedzieć, na zawsze. Więc znowu lepsza skórzana torebka z drugiego obiegu będzie się ładniej starzeć, nawet jeśli już jest podniszczona, to będzie to wyglądało inaczej niż taka pseudo-ekoskóra, która się będzie brzydko łuszczyć, albo ten akrylowy sweter w przeciwieństwie do wełnianego, on się bardzo szybko spilinguje, straci te wszystkie, to całą swoją puchowość, więc to są takie materiały na raz.
Pamiętam, że kiedy ja nosiłam skórzane torebki i czytałam, że istnieje ekoskóra, zastanawiałam się, czy ja coś robię nie tak, czy o co chodzi, czy ja rzeczywiście jestem aż tak nieekologiczna, że tutaj nie wybieram ekoskóry i twój podcast i twoja książka już mnie tak utwierdziły w przekonaniu, że dobrze robiłam i będę to kontynuować w takim razie, bo wybieranie plastiku zamiast naturalnego materiału rzeczywiście chyba nie brzmi zbyt dobrze. Kasia, mogłabym z tobą o tych materiałach naprawdę godzinami, to jest studnia bez dna i właśnie chyba też dlatego nagrywasz o tym cały podcast, bo tyle tych niuansów, jeśli chodzi o same naturalne materiały, tak, a pewnie dużo jeszcze nie powiedziałyśmy, a ile mamy jeszcze sztucznych, syntetycznych, o których mówiłaś też na początku. Można się w tym zagłębiać bardzo, więc powiedz, czy gdybyśmy to miały jakoś tak uprościć do kilku najważniejszych rad, to co robić, żeby świadomie z tej mody korzystać?
No po pierwsze czytać metki, nie dawać się kusić takim sloganom, czyli że coś zawiera kaszmir i nagle okazuje się, że tam jest kilka procent, albo że coś zawiera jedwab. Po drugie myślę, że zadawać sobie pytanie nie gdzie kupować i co kupować, ale jak najlepiej i jak najdłużej wykorzystać to, co już mam w szafie, tak? I pamiętajmy, że dzisiaj naprawdę nigdy chyba w historii nie było tak łatwo rzeczami się wymieniać. Nie było tylu takich inicjatyw typu, nie wiem, swap party. Możemy to robić wirtualnie, możemy to robić na żywo, możemy zaprosić koleżanki, możemy stworzyć sobie w firmie, w której jest nas, nie wiem, kilkanaście albo kilkadziesiąt, jakiś wiosenny po prostu kiermasz, kiedy przyniesiemy, nie wiem, ubranka dla dzieci, swoje ubrania i nagle się okaże, że naprawdę ta tak zwana sharing economy, czyli ta ekonomia współdzielenia polegająca na tym, że my się wymieniamy, pozwala nam zaoszczędzić gigantycznie dużo, nie tylko pieniędzy, co jest dzisiaj ważniejsze niż chyba kiedykolwiek, ale też czasu. Plus mamy w bonusie rzeczy zdrowsze, rzeczy sprawdzone, jeśli chodzi o jakość, no bo jeśli jakieś dziecko w tych geterkach przechodziło kilka miesięcy albo rok, no to i one były prane i wiemy, jak dziecko użytkuje ubrania, no to naprawdę wiemy, że ta rzecz nam się nie rozpadnie albo nie wybleknie po jednym praniu, jak to jest często w tych najtańszych właśnie sieciówkach. Więc ja bym powiedziała tak, czytajmy składy, zamieniajmy tą ilość na jakość, uważajmy na to, co dotyka naszej skóry. Jest też cały mój podcast, który mówi właśnie o tych toksycznych substancjach, które mamy. Naprawdę powiedzmy sobie to dzisiaj głośno, że te zanieczyszczenia, które nasz organizm wchłania, to już nie jest tylko powietrze, ale to jest też mikroplastik, który na przykład bierze się z akrylu, którym my oddychamy, tak? Takim mikroplastikiem i my dzisiaj nawet nie wiemy, jakie on spustoszenie robi w naszych płucach, dla naszego w ogóle zdrowia. Już dzisiaj dzieci nienarodzone mają w krwioobiegu mikroplastik, więc to jest coś, co po prostu rozwala głowę. I ten akryl i ten słodki poliester, który znajdujemy właściwie trudno jest dzisiaj kupić jakiś kocyk dla dziecka albo szlafroczek, który nie byłby syntetyczny. Mm-hmm. To jest absolutny dramat, bo od najmłodszych lat wybieramy dla dzieci rzeczy ładne, ale czasem niebezpieczne, no nie powiem śmiertelnie niebezpieczne, ale w środowisku, w którym mamy niefajne jedzenie, niefajne powietrze, zwłaszcza w Polsce, dokładanie sobie jeszcze potem chemii domowej, która jest po prostu jedną wielką bombą, plus materiałów, no to tak naprawdę no jest to recepta na to, żeby na pewno nie jest to recepta na zdrowie, no już nie uderzając w jakieś takie tony totalnie mroczne, więc po prostu korzystajmy, postawmy na umiar i na jakość. To chyba byłoby to przesłanie. I na dowiadywanie się. Bądźmy bardziej wnikliwi. Więc, bo jak wiemy, jak rozumiemy, to jest nam po prostu łatwiej wybierać inaczej.
Powiedz, Kasiu, w takim razie, już wspominałyśmy to kilkukrotnie o Twoim podcaście, to powiedz, gdzie można Cię znaleźć, gdzie można Cię posłuchać, żeby się o tej modzie dowiadywać więcej.
No ja zapraszam wszystkich na przykład na Spotify, zresztą we wszystkich aplikacjach takich podcastowych, i Google Podcast, i Apple Podcast, więc podcast nazywa się Odpowiedzialna Moda. Jest też moja strona, która Was odeśle w odpowiednie miejsce, odpowiedzialnamoda.pl. Taka sama nazwa profilu na Instagramie. No, można też mnie słuchać na YouTubie. Tych odcinków jest już 99, niedługo setny. Od 3 lat o tej modzie mówię. No i nie tylko w podcaście, więc jeśli jesteście z korporacji na przykład, która ma fundusze na jakieś zielone piątki albo ekoedukację, to i tak można mnie zaprosić, żebym coś opowiedziała o tym, jak sensownie do tej szafy podejść, więc zapraszam.
Ja też zapraszam i bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
Dzięki.
Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli chcesz o nim porozmawiać, znajdziesz mnie na Facebooku i na Instagramie jako Babka Natura. Na Instagramie jestem bardziej aktywna, więc jeżeli używasz tych dwóch mediów społecznościowych, to tam możesz kierować swoje pierwsze kroki. Jeżeli odcinek Ci się podobał, to będę też bardzo wdzięczna, jeżeli podzielisz się nim w swoich mediach społecznościowych albo opowiesz o nim komuś bliskiemu. Możesz też zaobserwować podcast w Spotify albo zasubskrybować go w innej aplikacji, w której go słuchasz. Dzięki temu aplikacja będzie Ci powiadomiała o tym, że nowe odcinki są już dostępne. Jeszcze raz wielkie dzięki za wysłuchanie naszej rozmowy i do usłyszenia w jakiś kolejny piątek.